Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie ministrze, pozwoli Pan, że zanim porozmawiamy o egzaminie ósmoklasisty, to od historycznego wydarzenia chciałabym zacząć. Pierwszy prezydent, który wystąpił od wybuchu wojny przed ukraińskim parlamentem, to nasz prezydent Andrzej Duda. Jak ważne to wydarzenie dla Polski, świata i Ukrainy, Pana zdaniem?
Wizyta prezydenta wpisuje się w polską politykę zagraniczną od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wspieramy to państwo w walce o niepodległość, stąd wizyty głowy państwa są ewidentnie kontynuacją tego działania. Przypomnę, że wcześniej byli nasi obaj premierzy wspólnie z premierami innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. To zapoczątkowało także serię wizyt przywódców innych państw europejskich i polityków z Europy Zachodniej, pokazujących również, że także tamte państwa wspierają Ukrainę. Mam nadzieję, że tego typu wizyta, którą mieliśmy widzieć w ten weekend, wpłynie także na przyszłe relacje polsko-ukraińskie i będzie jednym z elementów budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich.
Jest pan w drodze do Warszawy, dlatego rozmawiamy telefonicznie. Czy to oznacza, że te zmiany, które zaszły też w ostatni weekend, a w zasadzie w ostatni dzień tygodnia ubiegłego, czyli w piątek, strukturalny wpis już się dzieją? A przypomnę, że powstanie 100 okręgów zgodnych z okręgami do Senatu. Do 15 czerwca prezes Jarosław Kaczyński wyznaczy 94 nowych pełnomocników okręgowych i nie będą nimi osoby pełniące funkcje ministerialne i wiceministerialne. Pewnie oznacza to, że swoją funkcję pełnomocnika PiS w Podlaskiem pan utraci.
Jadę do Warszawy, ponieważ w tym tygodniu jest posiedzenie Sejmu, na którym ma być rozpatrywany projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kolejna nowelizacja tej ustawy. Ma się być Komitet Stały Rady Ministrów, na którym będziemy rozmawiali o najważniejszych założeniach tej ustawy i ewentualnych poprawkach, które będą tam potrzebne. I to jest główny powód mojej wizyty w Warszawie. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani, może nie wizyty, ja po prostu wracam do pracy. Natomiast rzeczywiście dokonują się zmiany organizacyjne wewnątrz partii. Prezes na spotkaniu z klubem mówił o między innymi potrzebie zdynamizowania działalności partii, ponieważ polskie życie polityczne po okresie pandemii ma trochę inny wymiar. Trzeba, myślę, uwzględnić to, że nieco inaczej zachowujemy się w życiu publicznym i temu ma służyć ta organizacja. I rzeczywiście jednym z założeń jest stworzenie okręgów partyjnych, terytorialnie tożsamych z okręgami senackimi. W przypadku naszego województwa to będą trzy okręgi zamiast jednego okręgu, tak jak było to dotąd. A przypomnę, że okręg poselski w województwie podlaskim obejmował całe województwo. W innych województwach tak nie było, tam już był podział na dwa, trzy okręgi. Także tam zwiększenie liczby okręgów nie będzie aż tak mocno odczuwalne jak w takim województwie jak podlaskie czy świętokrzyskie.
Sondaże rosną. 36% według ostatniego sondażu. To ta zmiana ma prowadzić do czego? Czy to przygotowania do przedterminowych wyborów, czy może przymiarka do zmiany ordynacji wyborczej?
Myślę, że nastawienie na to, aby partia była bardziej aktywna, aby życie polityczne nie działo się tylko i wyłącznie w Warszawie, ale aby także struktury regionalne były bardziej dynamiczne. Kierownictwo partii uznało, że stworzenie większej liczby okręgów, postawienie nowych szefów tych okręgów powinno zdynamizować działania partii. Czy tak będzie? Czas pokaże. Oczywiście to zależy od tego, jak ci nowi pełnomocnicy będą pełnili swoje funkcje. Zobaczymy, jak ta struktura sprawdzi się w praktyce.
Czyli przedterminowych wyborów pan nie przewiduje?
prezes kilkakrotnie na ten temat się wypowiadał. W żadnych z tych wypowiedzi nie zauważyłem śladu wezwań do wcześniejszych wyborów, aczkolwiek politycy zawsze muszą być gotowi na możliwość wyborów. Niektórzy twierdzą, że dzień po wyborach rozpoczyna się kampania parlamentarna do kolejnych wyborów.
Tym bardziej, że sondaże wysokie. Wróćmy więc do ministerstwa. Jutro egzamin ósmoklasisty. Oprócz polskich uczniów przystąpią do nich również uczniowie z Ukrainy. Mogą liczyć na specjalne przywileje. Były głosy, żeby ten egzamin w ogóle odwołać w związku z tą sytuacją.
A przypomnę, że uczniowie ukraińscy byli także w klasach maturalnych i zdecydowali się przystępować do polskiej matury.
Wyników nie mamy jeszcze.
Nie mamy oczywiście, bo egzaminatorzy dopiero sprawdzają te prace. Natomiast proszę pamiętać, że liczba uczniów ukraińskich przystępujących do egzaminów w Polsce była stosunkowo niewielka. Na prawie 300 tysięcy maturzystów zaledwie 40 uczniów ukraińskich zdecydowało się na zdawanie matury. W przypadku egzaminu ósmoklasisty w skali kraju jest to już większa liczba, bo nieco ponad 7 tysięcy.
150 w Podlaskiem, tak.
Tak, a w skali kraju ponad 7 tysięcy, ale to ciągle jest niewielka grupa w porównaniu z wszystkimi ósmoklasistami, którzy znają ten egzamin. W przypadku obu egzaminów są pewne ułatwienia. Polecenia są tłumaczone na język ukraiński, tak aby uczniowie mogli łatwiej zrozumieć te polecenia. W przypadku matematyki mogą odpowiedzi pisać także w języku ukraińskim, aby sprawdzać przede wszystkim ich umiejętności matematyczne. A te podobno są całkiem niezłe, tak przynajmniej twierdzą nauczyciele, którzy pracują z uczniami ukraińskimi. W języku obcym polecenia po ukraińsku, ale już odpowiedzi, tak jak i polscy uczniowie w języku obcym nowożytnym, który zdają. Natomiast trudno byłoby sobie wyobrazić, aby język polski był zdawany w innym języku niż polski. Stąd ci uczniowie ukraińscy, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i którzy przez nauczycieli i dyrekcję szkół zostali zakwalifikowani do 8 klas, tak rozumiem, nauczyciele i dyrekcja uznali, że ci uczniowie znają na tyle język polski, że mogą korzystać z zajęć na równi z polskimi uczniami i mogą zdawać egzamin na równi z polskimi uczniami. Czy tak rzeczywiście jest, czas pokaże, aczkolwiek na pewno będzie im trudniej zdać ten egzamin na wysokim poziomie w porównaniu z polskimi uczniami.
Czy będą w takim razie inne kryteria przyjmowania uczniów ukraińskich do szkół ponadpodstawowych?
Rekrutacja dla wszystkich uczniów jest taka sama. Myślę, że to konstytucja wyraźnie wskazuje na to, że dostęp do nauki jest na tych samych zasadach. Stąd trudno było różnicować uczniów, którzy uczą się w polskim systemie edukacji. Ci, którzy przystąpili do egzaminu, no uznali, że czują się na siłach, aby ten egzamin zdać. Tak jak Państwo w informacji wstępnej mówili, egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Stąd możemy rozmawiać o tym, czy będzie to lepszy, czy nieco słabszy wynik.
Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. W czerwcu nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia. Weszło w życie rozporządzenie podnoszące ich wynagrodzenia średnio o 4,4%. Czy to wyczerpuje temat podwyżek dla nauczycieli w tym roku?
Być może wrócimy jeszcze do tematu we wrześniu, jeżeli uda się przeprowadzić projekt ustawy, który zakłada pewne zmiany w awansie zawodowym, generalnie jego uproszczenie, zwrócenie większej uwagi na ten aspekt praktyczny. Być może będzie jeszcze podwyżka dla nauczycieli rozpoczynających pracę, którzy naprawdę w tej chwili niewiele zarabiają.
To dziękuję bardzo za rozmowę. Bezpiecznej drogi życzę i udanego pobytu w Warszawie i spokojnej pracy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.